są prawdy jasne jak słońce i twierdzenia proste jak drut. Chociażby, że 2 razy 2 jest 4, albo że najkrótsza linia, która łączy dwa punkty, to linia prosta. To jest tak oczywiste, że o czym tu mówić? Jasne, proste, oczywiste. Takie same oczywiste prawdy wypełniają nasze kościelne kanony. Bóg jest dobry. Jezus jest Panem. Zbawienie jest z łaski. Te stwierdzenia odbijają się echem w naszych kaplicach aż do znudzenia. Słyszymy je tak często i to są tak oczywiste prawdy, że tak naprawdę przestajemy je zauważać. Przestajemy je słyszeć. Problemem jest to, że te rzeczy, o których najczęściej mówimy, te rzeczy, które najczęściej słyszymy, nie do końca zawsze rozumiemy. Jedną z takich oczywistych, wydawałoby się, prawd jest prawda zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Jana, od 1 do 8 wersetu. To są tak znane słowa, że nawet zastanawiam się, czy warto je czytać, bo mam wrażenie, że wszyscy je dobrze znamy, ale tak dla formalności, żeby wszystko było jasne. Przeczytam. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winoogrodnikiem. Usuwa każdy pęd nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który przynosi, aby owocować obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie trwa w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Tyle razy słyszeliśmy te słowa. Wydawałoby się aż do znudzenia jasne, proste, oczywiste. Za każdym razem, kiedy otwieramy biblijny tekst, to naszym celem jest, aby zrozumieć prawdę, jaka jest w tym tekście zawarta. Gdybyśmy tak bez zastanowienia, tak prosto z mostu mieli określić prawdę biblijną, która wynurza się z tego tekstu, to byłoby to: jeśli chcesz owocnego życia, musisz trwać w Jezusie. Jasne, proste, oczywiste. Słyszeliśmy to pewnie od dziecka, jeżeli tylko braliśmy udział w zajęciach szkółki niedzielnej. Słyszeliśmy to wiele razy. Tylko o ile ta prawda jest jasna, o tyle przyglądając się jej, nie sposób zadać bardzo podstawowego pytania. Co to jest to trwanie? Gdybyśmy zapytali przeciętnego członka naszej ewangelicznej społeczności, jak myślicie, co by odpowiedział? Najprawdopodobniej odpowiedziałby, że trwać w Jezusie to przede wszystkim znaczy to, że trzeba być ochrzczony i trzeba być członkiem lokalnego kościoła. Czyli trwać w Jezusie to trwanie w Jego kościele. Mógłby powiedzieć, że trwanie w Jezusie to uczestnictwo w spotkaniach, w studiach biblijnych, to codzienna modlitwa, rozmowa z Bogiem. Czyli trwanie w Jezusie oznaczałoby w tym przypadku trwanie w relacji z Bogiem. No, moglibyśmy trafić na kogoś, kto by powiedział, trwanie w Jezusie to ewangelizacja, to służba, to robienie czegoś dla innych. Nie można siedzieć w ławkach. Trzeba coś robić. Czy w Jego oczach. Trwanie w Jezusie to ewangelizacja, służba. A być może trafilibyśmy na kogoś, kto by powiedział, że trwanie w Jezusie to przeżywanie obecności Boga. To trwanie w uwielbieniu i oddanie się Bogu całą duszą i całym sercem. Czyli trwanie. Trwanie w Jezusie to trwanie w uwielbieniu. Obawiam się, że takich definicji mogłoby być więcej. W zależności na kogo w Kościele byśmy trafili. Ile ludzi? Tyle definicji. Do wyboru, do koloru. Ale problem polega na tym, że jeżeli chcemy określić znaczenie jakiegoś słowa i każdy mówi coś innego i trudno się zgodzić, to tego znaczenia określić nie można. Czy to znaczy, że to słowo nie ma znaczenia albo że nie jest ważne? Dodatkowym problemem jest to, że kiedy wczytamy się uważnie w tekst, to zauważymy, że poprzez nieświadomość możemy wpaść w poważne kłopoty. Ponieważ w opinii Pana Jezusa może być taka sytuacja, że pęd jest integralną częścią rośliny, ale w tej roślinie nie trwa. A jeżeli nie trwa, to w pewnym momencie będzie odcięty jako ten bezużyteczny i odrzucony. Co to znaczy trwać w Jezusie? I nie chodzi o to, co my, baptyści, na ten temat uważamy, co wy wolni albo Chrystusowi, czy zieloni na ten temat uważają. Tak naprawdę ważne byłoby określić, co Pan Jezus miał na myśli, wypowiadając słowa, trwajcie we mnie. A kiedy wczytujemy się w ten tekst, to zauważamy, że dla Pana Jezusa trwanie w Nim bardzo mocno wiąże się z trwaniem w Jego Słowie. A tak dokładnie trwaniem tego Słowa w nas. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane. Dwa wersety dalej, gdybyśmy czytali dalej tą całą wypowiedź Pana Jezusa do końca, trafilibyśmy na słowa, kiedy Pan Jezus mówi, jeśli wypełnicie moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przekazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Czyli dla Pana Jezusa trwanie w Nim i trwanie w Jego Słowie jest ściśle powiązane, a trwanie w Jego Słowie to jest tak naprawdę wykonywaniem Jego poleceń, wykonywaniem przykazań, wykonywaniem tego wszystkiego, czego uczył swoich uczniów i tego, czego uczy nas. Jeżeli Pan Jezus mówi, że mamy kogoś miłować, mamy kogoś kochać, to nie mówi o jakiejś tam miłości. To nie mówi o jakimś tam odczuwaniu. To nie mówi o jakimś tam działaniu. Mówi o działaniu, które jest ściśle określone Jego Słowem. Dokładnie tłumaczy, czym miłość jest. Czyli trwanie w Jezusie wiąże się z wykonywaniem tego, czego On mówił, czyli życiem według słów, według poleceń Jezusa. Wydawałoby się proste i oczywiste. Tylko jak popatrzymy na naszą praktykę, na naszą codzienność, to naprawdę łatwo zauważyć, że to takie oczywiste i proste nie jest. Chociażby to, co nas ostatnio tak dotyka i przeraża, że coraz więcej rozwodów jest w naszych kościołach. Dlaczego mężowie porzucają żony dla innej kobiety, a żony porzucają mężów dla innych mężczyzn? Odchodzą w imię miłości. Tylko jakiej? Przecież to, co nazywają miłością, nie ma nic wspólnego z tą miłością, o której mówi Pan Jezus, o której pisze Biblia. Bo miłość, o której pisze Biblia, miłość określona prawdą Bożego Słowa, to jest miłość, która nigdy nie odchodzi. Miłość, która jest wierna. To nie jest łatwe. Ale kto powiedział, że ma być łatwe? Dlaczego, jeżeli to jest oczywiste, że żyjemy prawdą Bożego Słowa, przynajmniej powinniśmy żyć, tyle ludzi odchodzi od społeczności, zmienia jedną społeczność na drugą? To też w imię jakiejś tam miłości, rozumianej miłości do Boga. Ale jeżeli to nie jest miłość określona prawdą, to nie jest żadna miłość. Dlaczego tak trudno w naszych społecznościach rozwiązywać problemy? Przecież to powinno być dziecinnie proste. Mamy obiektywną prawdę, mamy Boże Słowo. Jak jest konflikt, mamy różnice zdań, poglądów, to możemy to łatwo rozwiązać, bo to nie chodzi o to, co ja myślę, nie chodzi o to, co ty myślisz, przecież to chodzi o to, co mówi Bóg. I do tego się powinniśmy wszyscy zgodzić, powinniśmy się tego chwycić i powiedzieć, nie ma sprawy. A jednak okazuje się, nie jest to proste. W naszych kościołach zderzamy się z faktem, że to, co nazywamy miłością, jest określane bardzo często wyłącznie naszym uczuciem czy odczuciem. Gorzej, bo prawda, o której mówimy, bardzo często nie jest prawdą Bożego Słowa, a jest prawdą, w cudzysłowie, którą my określamy poprzez nasze uczucie, poprzez to, co my myślimy, co nam się wydaje. A dla Pana Jezusa oczywiste było to, że trwanie w Nim to jest trwanie w Jego Słowie. Trwanie w Jezusie to życie podporządkowane Słowom i woli Jezusa. I to wszystko. Jasne, proste, oczywiste. Chociaż nie jest to jedyne pytanie, które się w związku z tym nasuwa. Bo jeżeli trwanie w Jezusie to życie według Jego woli, według Jego słowa, i jeżeli prawdą jest to, że jeżeli chcemy prowadzić obfite życie, wydawać owoc, to mamy w Jezusie trwać, to kolejne pytanie, jakie się w związku z tym nasuwa, to o co chodzi z tymi owocami? Co to są te owoce? I tutaj chyba nie trzeba być jakimś wielkim specjalistą od winorośli, nie trzeba być ogrodnikiem czy sadownikiem. Myślę, żeby zrozumieć, czym owoc jest, to wystarczy sobie wyobrazić taką drobną kiść winogron. A najlepiej popatrzeć na tą kiść oczyma kogoś, kto jest spragniony, wygłodniały, na przykład przeszedł bardzo długą drogę przez pustynię i jest na skraju wyczerpania fizycznego. I ten ktoś patrzy na krzew i dobrze wiemy, że nie interesują go liście, nie interesują go łodygi, nie interesuje go, jak ten krzew wygląda, czy jest ładnie podcięty, czy nie podcięty. On szuka owocu. Dlaczego? Bo ten owoc może ugasić jego pragnienie. Bo ten owoc może go nakarmić. Ten owoc może mu uratować życie. Okazuje się, że najprostszym skojarzeniem jest to, że jeżeli trwamy w Jezusie, to owoce, które wydajemy, dają życie innym. Kiedy Pan Jezus mówi, że mamy kochać innych, to nie mówi o tym, o miłości rozumianej w tym sensie, co my z tego będziemy mieć. Jakie korzyści z tego płyną. Tylko mówi o dawaniu. Mówi o tym, co najlepszego dla człowieka. Z Bożej perspektywy ja mogę tej drugiej osobie ofiarować. To nie wiąże się z braniem. To wiąże się z dawaniem. Boże Słowo daje zawsze życie. Boża miłość daje, nigdy bierze. Co ciekawe, tymi, którzy mogą skosztować tego owocu nie jesteśmy my sami. My sami nie jesteśmy w stanie spróbować i powiedzieć, o, to jest to. To jest miłość. Tymi, którzy mogą skosztować i mogą doświadczyć owoców naszego trwania w Jezusie, to są ci, których Bóg stawia w naszym życiu, na naszej drodze. To są najczęściej nasi bliscy, nasza rodzina, nasi przyjaciele, znajomi, ludzie, z którymi spotykamy się na co dzień, ludzie, z którymi pracujemy. To oni mogą skosztować i doświadczyć prawdziwego owocu trwania w Jezusie w naszym życiu. To oni mogą powiedzieć, że to jest dobre i ten owoc naszego życia może dać im życie. Prawdziwa miłość może zaspokoić głód i pragnienie ludzi, którzy są wokół nas. Robienie to, co najlepszego dla ludzi, może pomóc, aby oni żyli pełnią życia. Owoc naszej relacji z Bogiem, który jest miłością, może dać życie ludziom, tak, że oni zapragną też tej miłości, zapragną dawać tej samej miłości, zapragną relacji z Bogiem, który tą miłością jest. Miłość nie jest ślepa. Nie chodzi o ślepą miłość. Chodzi o miłość, która jest określona prawdą Bożego Słowa. O miłość, która czasami, jeżeli trzeba, potrafi powiedzieć, że to i to w życiu jest złe. Że tak i tak dalej postępować nie można. Ale jest to miłość, która jest określona prawdą słowa, prowadzi do prawdy, bo miłość zawsze prowadzi do prawdy, a prawda prowadzi do miłości. Bóg będzie się starał, abyśmy w naszym życiu taki owoc wydawali. On będzie nas przycinał, podnosił, oczyszczał przez różne doświadczenia. To nie zawsze jest przyjemne, czasami jest bolesne, ale okazuje się, jest niezbędne. Niezbędne, abyśmy wydawali owoce. Bo jeżeli nie będziemy wydawać owocu, to możemy skończyć wysuszeni w ogniu, na wysypisku rzeczy niepotrzebnych. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się i rzuca w ognie i wpłoną. Okazuje się, że oznaką naszego trwania w Jezusie jest owoc, który daje życie innym ludziom. Ale jest jeszcze jedno pytanie, które myślę, każdy miałby ochotę zadać. O co chodzi z tym proszeniem i otrzymywaniem? Pan Jezus powiedział, jeśli pozostaniecie we mnie, moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się to wam. No zastanówmy się chwilę. O czym najczęściej rozmawiamy? Najczęściej rozmawiamy o tym, o czym najczęściej myślimy. Tak? A o czym najczęściej myślimy? O tym, o co się troszczymy, co nas absorbuje, o co się martwimy. Młode mamy o czym najczęściej rozmawiają? O dzieciach. No to jest oczywiste. One tym żyją, one się zajmują całymi dniami dziećmi, one absorbują ich uwagę, one skupiają ich wzrok. O dzieci mamy się troszczą. Nic dziwnego, że najczęściej, aż do znudzenia, o tych swoich dzieciach rozmawiają. Jak mamy kogoś, kto żyje pracą, to ten człowiek, szczególnie jeżeli ma kłopoty, to tej pracy też bez końca potrafi rozmawiać. Przychodzi taki moment, kiedy pojawiają się choroby w naszym życiu i wtedy niestety coraz częściej zaczynamy rozmawiać o chorobach i szpitalach. A podobno przychodzi taki moment, że rozmawia się już tylko o pogrzebach. Taki czas w życiu przychodzi. Czyli okazuje się, że to, o czym najwięcej myślimy, to o tym najczęściej rozmawiamy. I o tym rozmawiamy najczęściej również z Bogiem. A przypatrując się temu tekstowi, widać, że Pan Jezus uważa, że jeżeli będziemy trwali w Nim, jeżeli będziemy trwali w prawdzie Jego Słowa, jeżeli Jego Słowo będzie określać nasze życie, to nasze myśli będą pomału stawać się Jego myślami. Nasze pragnienia będą stawać się pomału Jego pragnieniami. Będziemy rozmawiać nie z Bogiem, nie o tym, o czym my byśmy chcieli, tylko o tym, o czym Bóg chce. A o czym Bóg chce rozmawiać? O innych ludziach. O ich potrzebach. O tym, co najlepszego dla nich z perspektywy Boga mogę uczynić. Nic dziwnego, że Pan Jezus powiedział, że jeżeli będziemy w Nim trwać, Jego słowa będą w nas trwać. O cokolwiek poprosimy, to nam się stanie. Jeżeli chcemy owocnego życia, musimy trwać w Jezusie. Oznaką tego, że trwamy w Jezusie, jest wydawanie owocu. Owocu, który daje życie dla innych. A dowodem na to, że trwamy, mogą być modlitwy, może być rozmowa z Bogiem, w której rozmawiamy o tym, o czym Bóg chce z nami rozmawiać. Są prawdy jasne jak słońce. Są twierdzenia proste jak drut. Wiele z nich jest grubą czcionką wypisane w naszych Bibliach. I te prawdy wydają się oczywiste, jasne dla nas. Kiedy je słyszymy, mamy wrażenie, że wszystko wiemy i wiemy, co z nimi zrobić, jak postępować. Ale kiedy się wczytamy, kiedy się nad tym zastanowimy, dojdziemy do wniosku, że o ile te prawdy są jasne i oczywiste, to w życiu zastosować je wcale nie jest łatwo. Jeżeli Pan Jezus ma rację, mówiąc, że jeżeli chcemy obfitego życia, jeżeli chcemy wydawać owoce, to musimy trwać w Nim. To nie jesteśmy w stanie wydać tych owoców bez Niego. Na ile w Nim żyjemy i na ile ta prawda w nas żyje, to zależy wyłącznie od Jezusa. I to jest życie. Życie, które trwa w Jezusie. Prawdziwe życie na wieki.